Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o kaszlu, jednym z częstych objawów zmuszających do szukania pomocy lekarskiej. Opowiem także o przyczynach kaszlu, spośród których występują nie tylko związane ze stanami zapalnymi układu oddechowego oraz o leczeniu objawowym kaszlu. Chociaż przyczyny kaszlu mogą być różne, także spoza układu oddechowego, to jednak stany zapalne dróg oddechowych są najczęstszą przyczyną jego występowania. Kaszel jednak sam w sobie nie jest chorobą, a jedynie objawem patologii, która toczy się najczęściej w układzie oddechowym. Kaszel zaliczany jest do fizjologicznych odruchów obronnych, którego celem, podobnie jak odruchu kichania, jest nie tylko usuwanie produkowanego śluzu, ale i ciał obcych, co stanowi profilaktykę przed niedrożnością dróg oddechowych. Jednak kaszel może być wywołany także świadomie, a pobudzenie receptorów kaszlu odbywa się na drodze mechanicznej albo chemicznej. Zakończenia nerwowe albo receptory kaszlu występują zarówno w tchawicy, oskrzelach, także w ścianach gardła i krtani. Wrażliwe zakończenia nerwowe określane receptorami kaszlu umiejscowione są także poza układem oddechowym, jak choćby w przewodzie słuchowym zewnętrznym, który w części jest unerwiony przez gałąź uszną nerwu błędnego. Mimo że są to bardzo specjalistyczne dane histologiczne i fizjologiczne, jednak przedstawię je wraz z opisaniem kilku receptorów kaszlowych, które określane jako szybko adaptujące, a które umiejscowione są pod nabłonkiem dróg oddechowych, tchawicy, oskrzelach i które pobudzane są bodźcami mechanicznymi, takimi jak dotyk, zmiana objętości płuca, czy zmiany ciśnień albo skurcze oskrzeli. Drugi rodzaj receptorów chemicznych to zakończenia nerwowe wrażliwe na takie bodźce wyzwalające odruchy kaszlowe, jak histamina, czy też treść żołądkowa lub pochodzące z zewnątrz różne dymy, opary substancji drażniących, czy też ciała obce. Kaszel zaczyna się głębokim wdechem, około 2,5 litra powietrza, po którym dochodzi do zamknięcia głośni wraz z następczym nasilonym wydechem. Po głębokim wdechu następuje druga faza, trwająca około 0,2 sekundy, kiedy następuje zamknięcie głośni wraz ze skurczem mięśni oddechowych oraz ze wzrostem ciśnienia w płucach do ponad 100 mm słupa rtęci. Następujące zaraz potem otwarcie głośni umożliwia gwałtowny wyrzut powietrza, który odbywa się z prędkością aż 965 km na minutę, który podobnie jak w odruchu kichania wyrzuca z dróg oddechowych zgromadzony śluz i różne cząstki obce, jak mówiłam, zapobiegając w ten sposób niedrożności i gromadzeniu się nadmiernej ilości wydzieliny. Następująca potem faza relaksacji charakteryzuje się wydłużonym wydechem, zmniejszeniem napięcia ścian oskrzeli, ciśnienia w klatce piersiowej. W trakcie fazy wydechowej maleje także przyczepność śluzu, co wynika ze zmiany ładunku jonowego, który określany jest jonowym wsparciem kaszlu. Nasilony i uporczywy kaszel może powodować szereg dolegliwości i powikłań, jak bóle brzucha i klatki piersiowej, zaburzenia świadomości, a nawet omdlenia, do jakich dochodzi wskutek zmniejszonego rzutu serca. Kaszel może być powodem patologicznych złamań żeber, odmy opłucnowej, a także nietrzymania moczu u kobiet. Ponadto przewlekły kaszel może być przyczyną napięć i zaburzeń natury emocjonalnej, towarzyszący nerwicy i innym zaburzeniom nastroju, wpływając ujemnie na jakość życia. Kaszel dzielony bywa na ostry i przewlekły. Kaszel ostry towarzyszy przede wszystkim stanom zapalnym górnych dróg oddechowych wywołanym przez wirusy, i to nie tylko wirusy grypy czy paragrypy, ale także inne rinowirusy oraz także inne drobnoustroje, do których zalicza się bakterie czy grzyby. Zwłaszcza infekcje wirusowe dróg oddechowych są powodem zniszczenia nabłonka wraz z jednoczesnym złuszczaniem się tego nabłonka, co jest powodem obniżenia progu wrażliwości zakończeń nerwowych dla kaszlu. Mimo że złuszczony nabłonek błony śluzowej jest odbudowywany w czasie kilku tygodni czy nawet miesięcy, jednak czasem kaszel pozostaje, mimo wycofania się objawów ostrej czy podostrej infekcji. Kaszel poinfekcyjny trwa zwykle od 2 do 3 tygodni, po czym samoistnie zanika, chociaż w niektórych jednostkach chorobowych, jak choćby w kokluszu, może utrzymywać się, co odbywa się przez wybiórcze drażnienie receptorów, ale także niszczenie receptorów wrażliwych na kaszel. Ostry kaszel może być spowodowany obecnością ciała obcego w drogach oddechowych. Może występować w lewokomorowej niewydolności krążenia, zwłaszcza przy obrzęku płuc, w ostrych chorobach płuc i oskrzeli. Przyczyną ostrego kaszlu może być także zapalenie gardła czy zatok obocznych nosa. Także alergicznemu nieżytowi nosa może towarzyszyć kaszel obok kataru, kichania czy zapalenia spojówek albo uzawienia. Natomiast kaszel przewlekły jest diagnozowany wtedy, kiedy trwa dłużej niż 8 tygodni. Do najczęstszych przyczyn kaszlu przewlekłego należą przewlekłe zapalenia oskrzeli oraz przewlekła obturacyjna choroba płuc u osób zwłaszcza palących papierosy. Badania kaszlu przewlekłego u osób niepalących wykazały 3 najczęstsze przyczyny kaszlu przewlekłego, do których należy astma, zespół spływania wydzieliny po tylnej stronie gardła w przebiegu różnych schorzeń jak nieżytu nosa, zapalenia zatok lub innych czynników środowiskowych oraz refluks żołądkowo-przełykowy. Kaszel jest głównym objawem astmy oskrzelowej, która przebiega wraz ze skurczem oskrzeli. W przebiegu astmy oskrzelowej kaszel kończy zwykle napad duszności i jest bardzo męczący. Chory z trudem wykrztusza niewielką ilość lepkiej, gęstej plwociny. Z kolei kaszel w przebiegu refluksu żołądkowo-przełykowego jest spowodowany aspiracją treści żołądkowej do dróg oddechowych, co przebiega na drodze odruchu wyzwalanego przez nerw błędny za pośrednictwem receptorów podrażnianych kwaśną treścią żołądkową albo ewentualnym rozciągnięciem ścian przełyku. Zarzucanie kwaśnej treści z żołądka do przełyku powoduje odczyn zapalny w dolnej jego części oraz mikroaspiracje treści żołądkowej do dróg oddechowych, które nawet mogą być odpowiedzialne za zapalenie gardła czy strun głosowych. Kaszel w chorobie refluksowej występuje przede wszystkim po wstaniu z łóżka, mając związek z przyjmowaniem pokarmów, ale także występuje w pozycji leżącej. Kaszlowi w chorobie refluksowej może towarzyszyć zgaga i także inne objawy ze strony przewodu pokarmowego. Oczywiście przyczynami kaszlu mogą być także nowotworowe nacieki w ścianach oskrzeli, tchawicy, różnego rodzaju inne stany zapalne, zarówno swoiste, jak i nieswoiste, ale także powodem kaszlu mogą być powiększone węzły chłonne w przebiegu różnych przyczyn. Kaszel może być objawem zatorowości płucnej, obturacyjnej choroby płuc, roztrzeni oskrzeli i wielu innych schorzeń. Kaszel może być powodowany także niektórymi lekami, zwłaszcza inhibitorami konwertazy angiotensyny, które pod różnymi nazwami przyjmowane są w terapii nadciśnienia. I z powodu przyjmowania tych leków objawy uboczne jako kaszlu spotyka się nawet u 35% leczonych pacjentów. Przyczyną kaszlu mogą być także kininy, drażniące receptory kaszlowe. Zdefiniowanie najczęstszych przyczyn kaszlu oczywiście umożliwia łatwiejsze rozpoznanie. Za chwilę opowiem o innych rodzajach kaszlu. Wyróżniane są dwa rodzaje kaszlu, zależnie od towarzyszącego odkrztuszania wydzieliny, czyli suchy i mokry. Kaszel suchy można odróżnić od wilgotnego już po samym jego odgłosie. Kaszel ten występuje bez odkrztuszania pleworociny. Pojawia się zwykle na początku ostrych procesów zapalnych dróg oddechowych. Natomiast kaszel wilgotny połączony jest z odkrztuszaniem wydzieliny. Suchy kaszel jest charakterystyczny dla przebytej infekcji wirusowych dróg oddechowych, których mimo wyleczenia, jak wspominałam, może utrzymywać się nawet do 4 tygodni od końca choroby, zwłaszcza ze względu na uszkodzenie błony śluzowej dróg oddechowych i drażnienie zakończeń nerwowych, które umieszczone są w tej błonie śluzowej. Poranny, nawracający przez kilka miesięcy kaszel z odkrztuszaniem u wieloletnich palaczy tytoniu może świadczyć o przewlekłym zapaleniu oskrzeli lub rozstrzeniach oskrzeli. Kaszel może być nie tylko suchy lub mokry, ostry lub przewlekły, ale dzielony jest także na głośny lub świszczący. Jeśli podczas kaszlu pojawia się duszność, może to być oznaką takiej choroby jak sztusiec czy astma. Kaszel napadowy charakteryzuje się atakiem trwającym bez przerwy około 30 sekund do 1 minuty. Napadowi towarzyszyć może zanoszenie się, łapanie powietrza, łzawienie, czerwienienie twarzy, która staje się nabrzmiała. Dość charakterystycznym po ataku jest uczucie zmęczenia. Takie napady kaszlu pojawiają się zwykle w przewlekłym zapaleniu oskrzeli, któremu towarzyszy skąpe odkrztuszanie wydzieliny. Jest on z reguły suchy, bardzo męczący, powstaje i nasila się po położeniu do łóżka i rozgrzaniu. W przewlekłym zapaleniu oskrzeli kaszel jest bardzo dokuczliwy, zwłaszcza nad ranem, a palenie papierosów podtrzymuje i nasila ten rodzaj kaszlu. Gdy proces zapalny trwa długo lub powstaje wtórnie, na przykład do gruźlicy, często dochodzi do rozstrzenia oskrzeli. Natomiast w przebiegu jeszcze innej jednostki chorobowej, która nosi nazwę mukowiscydozy, wykrztuszanie wydzieliny jest obfite, kaszel wilgotny, pleworocina ma nieprzyjemny zapach. Zaaspirowane do dróg oddechowych ciała obce wywołują oprócz kaszlu także objawy duszenia się. Kaszlowi, który powstaje w przebiegu niedrożności dróg oddechowych, mogą towarzyszyć dodatkowo świsty i furczenia, które daje się stwierdzić osłuchiwaniem. Natomiast w przebiegu nowotworu kaszel, a szczególnie zmiana jego charakteru, może być pierwszym objawem nowotworu oskrzela albo płuca. W zapaleniu krtani chrypka i kaszel szczekający występuje w połączeniu ze świstem krtaniowym pogarszającym oddech wraz z narastaniem duszności oraz uczuciem niepokoju. Choroba przewlekła oskrzeli może trwać nawet tygodniami, kiedy kaszel jest uporczywy, a leczenie mało skuteczne. Często spotyka się taki rodzaj przewlekłego kaszlu, jak mu wspominałam, u nałogowych palaczy. W zapaleniu tchawicy i oskrzeli początkowo kaszel jest suchy. W miarę trwania choroby i zwiększania się ilości wydzieliny śluzowej, kaszel staje się wilgotny, a nawet ta wydzielina z czasem może przybierać charakter śluzowo-ropny. Możliwości wyleczenia nieżytu oskrzeli, a tym samym zlikwidowania kaszlu przy równoczesnym paleniu papierosów są właściwie niemożliwe. Dlatego u nałogowych palaczy nie można oczekiwać szybkiego zlikwidowania kaszlu i nieżytu oskrzeli. Mimo że badanie bakteriologiczne odpływanej wydzieliny oskrzelowej nie ma już tak wielkiego znaczenia jak dawniej, ciągle ważna jest ocena charakteru wydzieliny, jej konsystencji, która może być lepka, gęsta, rzadka, może przybierać kolor biały, żółty, zielony, niekiedy z domieszką krwi, co także może towarzyszyć nowotworom, gruźlicy, rozstrzeniom oskrzeli i innym postaciom zapalenia płuc. W ostrych chorobowych infekcjach, przeziębieniach górnych dróg oddechowych Ulgę odczuwa się wtedy, kiedy kaszel suchy zmienia się na mokry i efektywnie dochodzi do odkrztuszania wydzieliny. W tym celu polecane jest stosowanie różnego rodzaju syropów wykrztuśnych, których ostatnia dawka powinna być podawana po południu, około godziny 16-17, po to, aby rzadka wydzielina nie wywoływała kaszlu w nocy i zaburzała sen. W obrzęku płuc, który jest wynikiem masywnego przemieszczania płynów z włośniczek płucnych, czyli drobnych naczyń do tkanki śródmiąższowej i pęcherzyków płucnych, występujący kaszel ma charakter przewlekły, pojawia się sinica z dusznością. Stan chorego w przypadku obrzęku płuc jest zwykle bardzo ciężki. Objawem charakterystycznym jest nie tylko kaszel i dusz, sinica, ale także nadmierna potliwość, przymusowa pozycja siedząca ciała wraz z charakterystycznym przepełnieniem żył szyjnych. Lekarze obserwują także u tych chorych pobudzenie psychoruchowe, przyspieszoną akcję serca, osłuchowo trzeszczenia nad całymi polami płucnymi, co spowodowane jest wzrostem ciśnienia w łożysku naczyniowym i przesiękiem płynu. Za chwilę opowiem o objawowym leczeniu kaszlu. Poza najważniejszym leczeniem przyczynowym kaszlu wraz ze zwalczaniem infekcji stanów zapalnych wdrażane jest czasem leczenie objawowe. Jednak tylko wtedy, gdy leczenie przyczynowe jest niemożliwe albo nieskuteczne, a kaszel jest powodem dużego dyskomfortu albo zagraża powikłaniami i gdy jest suchy. Leki objawowe przeciwkaszlowe powinny być więc stosowane jedynie jako leczenie wspomagające, stosowane przejściowo podczas ustalania rozpoznania w sytuacjach grożących powikłań. Leki objawowe są przeciwwskazane we wszystkich chorobach przewlekłych, przebiegających z nadprodukcją wydzieliny oskrzelowej i skurczem oskrzeli. Preparaty przeciwkaszlowe mają różne działania, wpływając albo na próg wrażliwości ośrodka kaszlu w mózgu, albo poprzez działanie obwodowe powodujące przerwanie napadu. Powszechnie stosowane są kodeina i dekstrometomorfan. Kodeina po raz pierwszy została wyizolowana w 1832 roku, jednak stosowana była znacznie dawniej, ponieważ jest składnikiem opium. Kodeina wchłania się z przewodu pokarmowego i wykorzystywane jest także jej działanie przeciwbólowe. Jest prawdopodobnie najczęściej stosowanym środkiem przeciwkaszlowym, podobnie jak wymieniany dekstrometomorfan o ośrodkowym sposobie działania. W lecznictwie stosowany jest zwykle fosforan kodeiny. Kodeina w tej postaci jest częściowo metabolizowana w wątrobie. W 80% wydalana jest z moczem w stanie niezmienionym. Czas półtrwania wynosi od 2 do 6 godzin. Kodeina w śladowych ilościach może przechodzić do mleka matki i znacznie rzadziej uzależnia, co prawda, niż morfina, ale może uzależniać także. Kodeina wchodzi w skład także wielu preparatów złożonych i najczęściej łączona jest tam z kwasem acetylosalicylowym, czyli aspiryną, paracetamolem, ibuprofenem i kofeiną. Poza działaniem przeciwkaszlowym i przeciwbólowym ma także działanie przeciwbiegunkowe. Działanie przeciwkaszlowe utrzymuje się około 3 godzin i wywołane jest, jak wspominałam, poprzez działanie substancji na ośrodek mózgowy, który jest odpowiedzialny za oddychanie. Kodeina w różnych preparatach, tak samo i jako samodzielna, nasila przeciwbólowe działanie salicylanów pochodnych pirazolonu, potęguje działanie antykoagulacyjne doustnych środków przeciwzakrzepowych, inhibitorów MAO, przeciwrzodowych, zobędniających kwas solny. Także alkohol etylowy może potęgować działanie kodeiny. Poza tym w leczeniu kaszlu infekcyjnego dróg oddechowych stosowane bywają środki blokujące receptory histaminowe. Ponadto pochodne fenotiazyny, preparaty uspokajające, nasilają także działanie depresyjne kodeiny na ośrodkowy układ nerwowy. Uspokajające i przeciwlękowe benzodiazepiny, barbiturany również nasilają w dużym stopniu ogólne działanie kodeiny na ośrodkowy układ nerwowy. W powszechnym stosowaniu w leczeniu objawowym kaszlu są dostępne także preparaty zmieniające właściwości wydzieliny śluzowej poprzez zmniejszenie jej lepkości, co pomaga zmniejszyć kaszel wraz z ułatwianiem odkrztuszania. W codziennej praktyce stosowane bywają różne leki, jak jodowany glicerol, karbocysteina, acetylacysteina, hipertoniczny roztwór soli fizjologicznej, tabletki emskie. Stałym użyciem są także preparaty sprzedawane bez recepty, zwłaszcza leki roślinne, jak korzeń prawoślazu, liście podbiału, kwiat dziewanny, liście i kwiaty malwy. Spośród innych ziół wymieniane są takie jak ziele fiołka trójbarwnego, świetlika, dziurawca, skrzypu, kolendry, pokrzywy, ziele bylicy pospolitej, kora kruszyny. Polecane są także zabiegi z użyciem różnych środków na bazie ziół do rozgrzewania i nacierania klatki piersiowej wraz ze spirytusem kamforowym, salicylowym, mrówkowym, środki napotne rodzaju naparu kwiatu lipowego, czarnego bzu, aspiryny czy paracetamolu. Ziołowe leki wykrztuśne powodują wzmożone tworzenie się i wydzielanie wodnistego śluzu z drzewa oskrzelowego, co nie tylko ułatwia odkrztuszanie wydzieliny, ale również wraz z wydzieliną wyrzucane są czy odkrztuszane wirusy i drobnoustroje. Odruch kaszlu łagodzą także zioła zawierające śluzy, w tym wymieniany już korzeń i liść prawoślazu. Najczęściej stosuje go się w postaci syropu w kaszlu, który drażni drogi oddechowe w stanach zapalnych gardła krtani. Zwykle podawany jest 2-3 razy dziennie po łyżce stołowej. Liść podbiału wchodzi w skład mieszanek i preparatów wykrztuśnych. Odwar z tego ziela sporządza się z jednej łyżeczki do herbaty, liści na filiżankę wody. Pić należy także 2-3 razy dziennie. Poza tym bywa polecany poros islandzki, stosowany w schorzeniach górnych dróg oddechowych, zwłaszcza jako lek łagodzący stany zapalne dróg oddechowych, błony śluzowej gardła, a także przełyku, lek osłaniający jako przeciwkaszlowy, który również powoduje wydzielanie soku żołądkowego i innych soków trawiennych. Wyciąg z porostu islandzkiego wchodzi na przykład w skład preparatu pektosol. Innym zielem jest owoc anyżu, stosowany jako preparat wykrztuśny. Podobnie o zastosowanie ma owoce kopru włoskiego. Często jest stosowany w różnego rodzaju mieszankach ziołowych w postaci olejku eterycznego. Następny olejek anyżowy może być podawany także jako w postaci 3-5 kropel na łyżeczkę cukru albo jako lek wykrztuśny. Wykrztuśnie działa również ziele tymianku. Popularnymi syropami wykrztuśnymi z tymiankiem są tusipek na przykład. Kaszel z obfitym śluzem może być leczony mieszanką z nasion kopru włoskiego, który zalewa się 1/3 litra wody, dodając 2 łyżeczki miodu, które razem należy gotować przez 10 minut, następnie przecedzić i pić 3 razy dziennie. Kaszel w przebiegu zapalenia gardła łagodzony bywa mieszanką rozpuszczonego w szklance miodu z dodatkiem kwiatu lipowego. Polecane są także inhalacje parowe z dodatkiem paru kropli olejków, na przykład miętowego czy eukaliptusowego. Polecany bywa także syrop cebulowy, który wykonuje się samemu. Można go wykonać, krojąc drobno dużą cebulę, posypując ją cukrem w celu rozpuszczenia soku. Potem dodaje się do tego łyżkę miodu. Syrop pije się również 3 razy dziennie. Z innych popularnych syropów teraz dość modny jest aloesowy, który można również sporządzić samemu poprzez dodanie do wyciągu z aloesu soku cytryny i miodu. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałabym Państwu powiedzieć na temat kaszlu i leczenia objawowego. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.